Otwórzcie Księgę Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset. I czytamy w tym miejscu tak. Mówi Pan Bóg. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Jest to, myślę, jeden z bardziej znanych wersetów z Księgi Jeremiasza. Często go widuję w cytatach, gdzieś tam na Facebooku, w jakichś takich myślach i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj on jest przewodnią myślą tego, o czym dzisiaj będę się z wami dzielić. Ale niedawno mówiłem o tym, jak czytać Boże Słowo, żeby właściwie je rozumieć. I podawałem między innymi taką zasadę bardzo istotną, że trzeba czytać Słowo Boże w kontekście. I myślę, że to jest taki przykład między innymi takiego wersetu, który jest bardzo ważny czytać w kontekście. Bo jeśli go wyrwiemy z kontekstu, to on niesie niesamowite przesłanie, bardzo fajne przesłanie. Lubimy to przesłanie, ale chcę, żebyśmy dzisiaj zobaczyli właśnie ten szeroki kontekst, w którym pojawia się to zdanie, bo ono otworzy nam oczy na głębie tego, co tu jest powiedziane i myślę, że czasami to słowo jest źle rozumiane. Mamy inne wyobrażenie na jego temat, a ono jest zupełnie niesamowite i chcę, żebyśmy dzisiaj to dostrzegli i też głębię tej myśli, którą Bóg powiedział, a ten kontekst pokaże nam, jak bardzo ważne jest właśnie między innymi zrozumienie, co ta myśl mówi, jak odbierali ją ówcześni odbiorcy, Żydzi, kiedy zostało do nich wypowiedziane to słowo. Więc tak pokrótce przejdziemy przez Księgę Jeremiasza, żeby zobaczyć poselstwo Jeremiasza i to nam pokaże moc tego wersetu 11, kiedy zdamy sobie sprawę właśnie, jaki jest kontekst. Wiecie, kiedy Pan Bóg powoływał Jeremiasza, to były czasy panowania króla Jozjasza. Król Jozjasz był jednym z najlepszych królów Izraela, tu konkretnie królestwa Judy. Był on porównany wraz z królem Hiskiaszem w całej historii królów judzkich jako jeden z dwóch królów, tak? Oprócz Hiskiasza, który był jak Dawid. Za jego czasów doszło do wielkiego odnowienia życia z Bogiem w ludzie Izraela, w ludzie Judy, ale to właśnie w tym czasie, za czasów jeszcze panowania Jozjasza, wystąpił Jeremiasz i Bóg, powołując go, nadał mu bardzo konkretne powołanie. I w pierwszym rozdziale od 13 wersetu do 19 Bóg nadaje główny cel misji Jeremiasza i mówi tak. I skierował Pan słowo do mnie tej treści. Co widzisz? Odpowiedziałem, widzę kocioł, bucha parą i nachyla się ku nam od północy. Tak potwierdził Pan. Od północy wylewa się nieszczęście na wszystkich mieszkańców tej ziemi. Bo oto ja przywołam wszystkie plemiona królestw północnych, oświadcza Pan, i przyjdą, każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jerozolimy, naprzeciw wszystkich jej murów dookoła i naprzeciw wszystkich miast judzkich. Wtedy wydam na mieszkańców me wyroki za ich złe postępowanie, za to, że mnie opuścili i kadzili obcym bóstwom i kłaniali się dziełu swoich rąk. Ty więc przepasz swoje biodra, wstań i przemów do nich, przekażę im wszystko to, co ja ci nakazuję. Nie obawiaj się ich, abym nie napełnił cię lękiem przed nimi. Oto ja ustanawiam cię dziś dla warownego miasta żelaznym słupem i murem ze spiżu przeciwko całej tej ziemi, przeciw królom Judy i jej książętom, i kapłanom i jej ludowi. Będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, oświadcza Pan, aby cię ratować. Więc tak generalnie można powiedzieć, że prorok Jeremiasz był zwiastunem klęski, niepokoju w historii Judy, tak? Że tak naprawdę to, co przyszło ogłaszać, to nie pokój, jak ten werset 11 mówi, ale nieszczęście. I od początku to było główne zadanie, czy jedno z głównych zadań proroka Jeremiasza. I prześledzimy sobie niektóre z poselstw, które do niego jest skierowane i które on przekazał ludowi Izraela. W 5 rozdziale 11 do 12 wersetu czytamy: Tak, domy Izraela i Judy sprzeniewierzyły mi się zupełnie, oświadcza Pan. Postąpili kłamliwie względem Pana. Powiedzieli, to nie On, nie spotka nas nieszczęście. Głodu i wojny nie zaznamy. Więc prorok przychodzi i mówi do Izraela i do Judy o tym, że Pan ze względu na ich grzechy, ze względu na ich złe postępowanie, ostrzega ich przed nieszczęściem, które przyjdzie na nich, jeśli się nie nawrócą. Ale jaka jest reakcja ludzi? O, to nie On, to nie Bóg. To nie może być Pan. Nie przyjdzie na nas nieszczęście, głodu i wojny nie zaznamy. Jest taka tendencja w ludzkiej naturze, która nie chce słyszeć złych wieści. My chcemy słyszeć dobre rzeczy. I można powiedzieć, że jest takie powiedzenie, historia lubi się powtarzać, że i dzisiaj moglibyśmy spotkać ludzi w świecie chrześcijańskim, którzy nie chcą słyszeć złych wieści. O tym, że będzie dobrze, że Pan Bóg będzie nam błogosławić i będzie wszystko super. W 7 rozdziale od 1 do 4 wersetu jest jakby kontynuacja tej myśli i czytamy: Oto słowo, które Pan skierował do Jeremiasza. Stań w bramie świątyni Pana i ogłaszaj tam to słowo. Słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy Judejczycy, którzy wkraczacie w te bramy, aby pokłonić się Panu. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie postępowanie. Czyńcie to, co właściwe. Wtedy ja sprawię, że pozostaniecie we własnym kraju. Nie wierzcie, gdy wam powtarzają świątynia Pana, świątynia Pana, tu jest świątynia Pana. Musicie przede wszystkim szczerze poprawić swoje postępowanie. Musicie zmienić na lepsze swoje czyny, jeśli między sobą szczerze będziecie trzymać się prawa. I widzimy, że istniało przekonanie w Judzie, że tu mamy, ponieważ Jerozolimie jest świątynia Pana, więc jest to nietykalne miejsce. Nas nie może nic złego spotkać. I mieli argumenty, mieli podstawy, żeby poniekąd mieć takie mniemanie, mieć takie przekonanie. Dlaczego? No bo przecież tu jest świątynia Pana, tu jest potężny Bóg. Bóg, który jest nad bogami, więc kto może tknąć miasto, Jeruzalem? Mieli też dowody z historii, chociażby wspomnianego przeze mnie Hiskiasza, kiedy Jerozolima była oblężona. I co się stało? W cudowny sposób Pan, ponadnaturalny sposób, sprawił, że wojsko odeszło od Jerozolimy. Przyszedł anioł Pana i po prostu wygubił armię, która oblegała Jerozolimę. Do tego przyszły wieści z kraju, najeźdźcy, że musiał szybko wracać do swojego domu, tak? A tam został zamordowany przez swoich ludzi. Więc oni mieli podstawy, poniekąd w słowach Pana, Pisma Świętego wtedy nie było, ale były różnego rodzaju słowa Pana i też w historii, które mówiły im, które mogły ich utwierdzać w takim przekonaniu. Ale Jeremiasz mówi, nie łudźcie się, że przez sam fakt, że tu jest świątynia Pana, że jest obecność, to was nie spotka to, co prorok Jeremiasz wam zapowiada. Również dzisiaj, bo ja widzę tu takie różne pewne analogie, tak? My się często nie zmieniamy, zmieniają się pewne rzeczy, owszem, powierzchownie, ale wewnętrznie niekoniecznie. Również dzisiaj w naszym chrześcijańskim świecie może istnieć takie fałszywe przekonanie, że skoro jesteśmy wierzący i jesteśmy w Chrystusie, to nas nic złego nie może spotkać. Głoszenie chociażby ruchu Ewangelii Sukcesu, które głosi taki dostatek materialny i wszelkie błogosławieństwo materialne i fizyczne w życiu wierzących ludzi, to mówi, możemy wyznawać, że jesteśmy w Chrystusie, ale jest różnica, kiedy się kładzie nacisk na samo wyznawanie, ogłaszanie pewnych praw w swoim życiu, a czym innym jest trwanie naprawdę w Chrystusie Jezusie. Więc oni mieli wtedy to przekonanie, że skoro tu jest świątynia Pana, to nie może nas spotkać nic złego, wbrew temu, co mówi prorok Jeremiasz. W 8 rozdziale, 8 do 17 wersetu. Jakże możecie mówić, jesteśmy mądrzy, i mamy prawo Pana. Nieprawda. Kłamstwu służy pokrętny rylec pisarzy. Wstydem okryją się mędrcy, ich też przerażonych wyłapią. Oto wzgardzili słowem Pana, żadna zatem ich mądrość. Dlatego oddam ich żony innym, a ich pola zdobywcom, bo on od najmłodszego do najstarszego gonią za niegodziwym zyskiem. Od proroka po kapłana wszyscy popełniają oszustwa i poważną ranę córki mego ludu leczą powierzchownie, mówią pokój, pokój, a pokoju nie ma. Czy wstydzą się swych obrzydliwości? Skądże nie potrafią się wstydzić i nie umieją przyznać się do winy, dlatego muszą paść wśród poległych, runąć w czasie mojego nawiedzenia, mówi Pan. Wyzbieram ich plony, oświadcza Pan. Nie będzie winogron na winorośli, zabraknie fig na figowcu, liście natomiast opadną i co im dałem, przepadnie. Dlaczego tu siedzimy? Zbierzmy się, wejdźmy do miast barownych, tam zgińmy. Skoro Pan nasz Bóg skazał nas na śmierć, napoił wodą zatrutą, ponieważ zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. Oczekiwaliśmy pokoju, nie przyszło nic dobrego i czasu uleczenia, a oto groza. Od strony Dan słychać parskanie jego rumaków, rżenie jego ogierów przyprawia ziemię o drżenie, nadciągają i pożerają ten kraj oraz to wszystko, co go napełnia, miasta i ich mieszkańców. Bo oto puszcza między was jadowite węże, nie ma na nich zaklęcia i będą was one kąsać, oświadcza Pan. Więc widzimy, że Jeremiasz występuje przeciwko pewnej płytkiej pobożności pośród ludu Bożego. Wasi prorocy, wasi kapłani mówią pokój, pokój, tak? Ale Jeremiasz mówi, to jest złudne, to jest płytkie, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością tak naprawdę, bo tak naprawdę jest źle. I nie liczcie na to, że Pan tak da wam pokój, ale wręcz przeciwnie, Pan na was ześle zgubę. Tak? Więc Jeremiasz nie był głosicielem pokoju, ale nieszczęścia. Był głosicielem przestrogi, która ma ostrzeżeniem dla ludu Bożego, aby nie łudzili się, że są bezpieczni, bo jest świątynia Pana, bo mają prawo Pana, bo składają ofiary Panu i tak dalej, że prowadzą jakieś religijne życie pobożne, ale wewnętrznie jest bardzo źle. Nie trwają przy Panu. 11 werset, 11 rozdział od 11 do 14 wersetu. Dlatego tak mówi Pan. Oto ja sprowadzę na nich nieszczęście. Nie zdołają się z niego wyplątać. Będą wołać do mnie, lecz ich nie wysłucham. Udadzą się też mieszkańcy miast Judy i Jerozolimy do bogów, którym spalali kadzidło. Będą do nich wołać, lecz oni ich nie ocalą w czasie nieszczęścia. Bo ile jest twoich miast, Judo, tylu jest twoich bogów i ile jest ulic w Jerozolimie, tyle postawiliście ołtarzy dla czegoś, co jest wstydem. Ołtarzy, by spalać kadzidło Baalowi. A ty, Jeremiaszu, nie wstawiaj się za tym ludem. Nie zanoś za nim błagania ani modlitwy, bo nie wysłucham, gdy będą wołać do mnie w czasie swojego nieszczęścia. Zobaczcie, jak to są straszne wręcz słowa, że Pan mówi przez Jeremiasza, ty się nawet o nich już nie mów, bo ich zguba jest postanowiona u mnie. Byśmy tak to powiedzieli, że ten lud tak przegiął u Pana, że wyrok stał się nieodwołalny. Dalej 13 rozdział, 13-14 werset. Ogłoś im, tak mówi Pan, oto ja upiję wszystkich mieszkańców tej ziemi, królów, którzy zasiadają na tronie Dawida, kapłanów, proroków i wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Następnie, jak rozbija się dzbany, rozbije jednego brata o drugiego, ojców o synów, oświadcza Pan. Nikogo nie oszczędzę, nie pożałuję, nad nikim się nie zlituję, ale ich zniszczę. Tak? Bardzo twarde słowa. I zaraz w 14 rozdziale, 11-19 werset, następnie usłyszałem od Pana, nie módl się o powodzenie tego ludu. Gdy będą pościć, nie wysłucham ich wołania, a gdy będą składać całopalenia i ofiary z pokarmów, nie okażę im przychylności. Przeciwnie, ja sam ich wygubię mieczem, głodem i zarazą. Wtedy powiedziałem, ach wszechmocny Panie, zauważ, co mówią im prorocy. Nie ujrzycie miecza, nie spadnie na was głód, Owszem, zapewnię wam trwały pokój na tym miejscu. A Pan mi odpowiedział, ci prorocy kłamią i to w moim imieniu. Nie posłałem ich, nie przekazałem im żadnych poleceń, ani nie przemawiałem do nich. Ich widzenia są kłamstwem, ich wróżby nie mają wartości. Prorokują sobie przed wami nic innego jak własne złudzenia. Dlatego tak mówi Pan o prorokach, którzy prorokują w moim imieniu, chociaż ja ich nie posłałem. Ponieważ mówią, miecza i głodu nie będzie w tej ziemi, dlatego od miecza i głodu pomrą oni sami. A lud, któremu prorokują, zalegnie w nieładzie ulice Jerozolimy, padły od głodu i miecza i nie będzie miał kto grzebać ciał ich własnych, ich żon, ich synów, ich córek. I tak wyleje na nich ich własną niegodziwość. Przekaż im też to słowo. Moje oczy zalewają się łzami dniem i nocą nieustannie, gdyż wielką klęską została dotknięta dziewica, córka mojego ludu. Ugodził ją cios bardzo bolesny. Gdy wychodzę na pole, oto przebici mieczem, a gdy wejdę do miasta, tam gorączka głodowa. Tak prorok oraz kapłan włóczą się do ziemi, której nie znają. Czy więc zupełnie odrzuciłeś Judę? Czy twoja dusza obrzydziła sobie Syjon? Dlaczego nas uderzyłeś? Tak, iż nie da się nas uleczyć. Oczekiwaliśmy pokoju, a nie stało się nic dobrego i czasu uleczenia, a oto groza. Więc znowu Jeremiasz występuje przeciwko wielu prorokom i kapłanom, którzy mówią, nie spotka was nic złego, nie uderzy na was miecz. Ale jaka była prawda? To wszystko była nieprawda, tak? I dalej w 15 rozdziale mówi tak, wówczas Pan powiedział do mnie, choćby stanęli przede mną Mojżesz i Samuel, nie okażę temu ludowi przychylności. Wypędź ich sprzed mego oblicza, niech idą. A gdyby cię zapytali, dokąd mamy pójść, odpowiedz, tak mówi Pan, kto na śmierć, ten na śmierć, kto pod miecz, ten pod miecz, kto na głód, ten na głód, kto w niewolę, ten w niewolę. Nawiedzę ich czterema rodzajami kary, oświadcza Pan. Mieczem do zabijania, psami do wywlekania, drapieżnymi ptakami, dzikimi zwierzętami do pożerania i niszczenia. Uczynię z nich odstraszającą przestrogę dla wszystkich królestw ziemi za to, co zrobił w Jerozolimie Manases, syn Hiskiasza, król Judy. To był syn Jozjasza, czyli po wielkiej odnowie król Manases przyszedł panować i był jednym z królów w Judzie, który panował bardzo długo, około 50 lat. I to był czas wielkiego wstępstwa w królestwie Judy. On co prawda na koniec się nawrócił, ale wiele złego wydarzyło się podczas jego panowania za jego też sprawą w królestwie Judy. Dalej, oto słowo, 16 rozdział 1-5. Oto słowo, które Pan skierował do mnie. Nie żeń się i nie miej tutaj synów ani córek, gdyż tak mówi Pan o dzieciach urodzonych na tym miejscu, o matkach, które je rodzą i ojca, którzy je w tej ziemi płodzą. Pomrą z powodu chorób, nikt po nich nie będzie płakał, nikt ich też nie pogrzebie, będą leżeć jak nawóz na polu. Poginą także od miecza lub zginą śmiercią głodową, a ich trupy będą żerem dla ptaków drapieżnych i dla dzikich zwierząt. Ponadto tak powiedział mi Pan. Nie zachodź do domów, w których panuje żałoba. Nie podzielaj ich smutku, ani im nie współczuj, ponieważ to ja odebrałem mój pokój temu ludowi, oświadcza Pan. Cofnąłem moją łaskę i miłosierdzie. Więc to są tylko wybrane fragmenty, które pokazują, jakim poselstwem przez około 20 lat, ja to czytam powiedzmy kilka minut, tak? Ale on to poselstwo głosił przez około 20 lat do Judy. I gdyby czytać Księgę Jeremiasza, to całe te pierwsze rozdziały, kilkadziesiąt rozdziałów, to jest tego typu poselstwo. Cały czas przestroga. Nie łudźcie się, że będzie dobrze, bo nie będzie dobrze. Ja do was mówię, żeby was ostrzec, nawróćcie się, ale wy nie chcecie się nawrócić do Pana, tylko chcecie się dalej łudzić, że będzie dobrze, tak? Że prorocy mówią, tak, mówi Pan, będzie pokój. Przecież mamy podstawy do tego, żeby tak uważać. Ten Jeremiasz mówi złe rzeczy. Co on tu w ogóle wygaduje, tak? I w 21 rozdziale Jeremiasz zapowiada zdobycie Jerozolimy. Od pierwszego wersetu. To słowo, które Pan skierował do Jeremiasza, gdy król Sedekiasz wysłał do niego Paszuchara, syna Malachiasza, z następującą prośbą. Poradź się Pana w naszej sprawie. Najechał nas Nebukadnesar, król Babilonu. Może Pan dokona dla nas cudu podobnego do wszystkich poprzednich i król odstąpi od nas. Wtedy Jeremiasz odpowiedział, przekażcie Sedekiaszowi, tak mówi Pan, Bóg Izraela. Cały oręż, którym walczycie przeciwko królowi Babilonu i Chaldejczykom, oblegającym was na zewnątrz, za murami, obrócę przeciwko miastu. I ja będę z wami walczył stanowczo i z całą mocą w gniewie, zapalczywości i z wielką gwałtownością. I pobiję mieszkańców tego miasta, ludzi i bydło, padną od wielkiej zarazy. Następnie oświadcza Pan, wydam Sedekiasza, króla Judy, jego służbę, lud oraz tych, którzy pozostaną w tym mieście po zarazie, po mieczu i po głodzie, w ręce Nebukadnesara, króla Babilonu, w ręce ich wrogów i w ręce czekających na ich życie. Pobije ich on ostrzem miecza. Nie będzie oszczędzał, nie okaże litości ani miłosierdzia. A ludowi temu powiedz. Tak mówi Pan. Daję wam do wyboru życie albo śmierć. Kto pozostanie w mieście, zginie od miecza albo z głodu, albo od zarazy. Kto wyjdzie i podda się Chaldejczykom, oblegającym to miasto, ten przetrwa. Zdobyczą mu będzie jego życie. Bo postanowiłem wyrządzić temu miastu zło, a nie dobro, oświadcza Pan. Będzie ono wydane w rękę króla Babilonu, a on spali je ogniem. Więc widzimy sytuację, tak? Król przychodzi, pamiętamy poprzednie historie. Poradź nam coś, Jeremiaszu. Wołajmy do Pana. Może coś się zmieni, pośćmy i tak dalej. A już Jeremiasz wcześniej mówił, żadna modlitwa już nic nie zmieni. Nie odwoła mojego wyroku. Moja zguba dla tego miasta i dla tego narodu w tym czasie jest postanowiona. I Jeremiasz mówi im tak. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to był kolaborant. Gdybyśmy mieli sobie wyobrazić czasy chociażby II wojny światowej, gdyby był taki prorok, który by mówił, poddajcie się Niemcom. To on byłby okrzyknięty za zdrajcę. I podobnie za zdrajcę mieli ludzie w Judzie Jeremiasza. Mieli go za zdrajcę. Uciszcie go, zabijcie tego człowieka, bo on zabija ducha w naszych żołnierzach. Którzy zamiast walczyć, to on odbiera im ducha walki, że to nie ma sensu. Nie walczcie, poddajcie się, mówi wręcz. Temu królowi babilońskiemu. Poganinowi? Temu poganinowi mamy się poddać? To ma być wolą Pana? Jeremiasz był, było wielu proroków w tym czasie w Judzie. Jeremiasz był jednym z nielicznych, który mówił coś na przekór wszystkim innym. 23 rozdział 16-17 werset. Tak mówi Pan zastępów. Nie słuchajcie słów tych proroków, którzy wam prorokują. Oni wam głoszą widzenia własnego serca, nie to, co pochodzi z ust Pana. Wciąż powtarzają ludziom gardzącym słowem Pana. Pokój mieć będziecie, a tym wszystkim, którzy żyją w uporze swego serca, powtarzają, nie spadnie na was żadne nieszczęście. Więc Jeremiasz widzi z Bożej perspektywy zupełnie inaczej tą sytuację. Jest źle, bo lud grzeszy, bo lud żyje w uporze swojego serca i lekceważy słowo Pana, bo chociażby lekceważy słowa Jeremiasza. Ale lekceważy też te słowa dlatego, że inni prorocy mówią, będzie pokój, będzie dobrze, nie spadnie na nas nieszczęście, Pan Bóg nas wyratuje. I w 25 rozdziale, 8-11 werset, tak mówi Pan zastępów. Ponieważ nie słuchaliście moich słów, to ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona na północne, oświadcza Pan. Wezwę też Nebukadnesara, króla Babilonu, mojego sługę. Następnie sprowadzę ich wszystkich na tę ziemię, na jej mieszkańców i na wszystkie okoliczne narody. Zniszczę was i te narody zupełnie. Uczynię je przedmiotem zgrozy i zdumienia i ruiną na zawsze. I sprawnę, że umilknę u nich odgłosy wesela i radości, głos nowożeńca jego wybranki, turkot żarem i zgasną światła lamp. I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem. Zamieszkujące ją narody służyć będą królowi Babilonu 70 lat. Więc nie dość, że prorok Jeremiasz mówi, że przyjdzie niewola, że Juda padnie, to jeszcze ta niewola będzie trwać 70 lat. Słynne proroctwo proroka Jeremiasza o 70-letniej niewoli, która zapanuje nad ziemią judzką, ziemią izraelską. Pan mówi o tych prorokach i tuż przed tym 29 rozdziałem mamy ten 28, kiedy na początku roku panowania Sedekiasza z spotkał Jeremiasz w świątyni pana proroka Hananiasza. Powiedział on do mnie na oczach kapłanów i całego ludu. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Złamałem jarzmo króla Babilonu. To zostaje powiedziane, kiedy już Nebukadnesar najechał na Jerozolimę, a lud, są prorocy, którzy nadal głoszą, że będzie dobrze. Złamałem jarzmo króla Babilonu. W ciągu 2 lat ja sprowadzam z powrotem na to miejsce wszystkie sprzęty świątyni Pana, które zabrał stąd król Nebukadnesar i kazał wywieźć do Babilonu. Sprowadza też Jechoniasza, syna Jojakima, króla Judy oraz wszystkich wygnańców judzkich, których wzięto do Babilonu, oświadcza Pan, gdyż złamie jarzmo króla tego kraju. W odpowiedzi w obecności kapłanów i całego ludu obecnego świątyni Pana, prorok Jeremiasz zwrócił się do proroka Hananiasza w te słowa. Niech tak się stanie, oby Pan tak uczynił, oby Pan spełnił Twoje proroctwo, że sprowadził tu z Babilonu sprzęty ze swej świątyni i wszystkich wygnańców. Posłuchaj jednak uważnie tego, co powiem Tobie i całemu temu ludowi. Prorocy, którzy działali zarówno przede mną, jak i przed Tobą, od dawna zapowiadali licznym krajom i wielkim królestwom wojnę, głód i zarazę. Prorok zatem, który prorokuje o pokoju, może być uznany za proroka rzeczywiście posłanego przez Pana, dopiero gdy spełni się to, co mówi. Wtedy prorok Hananiasz zdjął jarzmo z szyi proroka Jeremiasza i złamał je. Tak mówi Pan, powiedział przy wszystkich. Podobnie w ciągu 2 lat złamie jarzmo Nebukadnesara, króla Babilonu i zdejmę je z karku wszystkich narodów. Na te słowa prorok Jeremiasz odszedł i udał się w swoją stronę. Prorok Jeremiasz nosił na znak właśnie niewoli, jako znak od Pana, na sobie jarzmo drewniane. Potem jednak, jak prorok Hananiasz zerwał jarzmo z szyi proroka Jeremiasza, Pan skierował do niego takie słowo. Idź i powiedz Hananiaszowi. Tak mówi Pan. Złamałeś jarzmo drewniane, zamiast niego zrobię żelazne. Gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, jarzmo żelazne włożę na kark wszystkich tych narodów, aby służyły Nebukadnesarowi, królowi Babilonu. I będą mu służyły, podporządkuje mu nawet zwierzęta pól. Posłuchaj, Hananiaszu, powiedział jeszcze prorok Jeremiasz, nie posłał cię Pan. Wywołujesz w tym ludzie fałszywą ufność, dlatego tak mówi Pan. Oto ja usunę cię z powierzchni ziemi. W tym roku umrzesz. Głosiłeś bowiem odstępstwo od Pana. I rzeczywiście tego samego roku, w 7 miesiącu, prorok Hananiasz umarł. Mamy tu taką scenę. Prorok Hananiasz, którego imię swoją drogą oznacza Pan jest łaskawy. Dobre imię. I to nie był fałszywy prorok. To był człowiek, który był uznany za proroka Pana. I tak tu jest zresztą w piśmie przedstawiane, że ten prorok przyszedł opowiedzieć to, co ludzie chcą usłyszeć. Doszło do wszystkiego tego, co Jeremiasz zapowiadał, że przyjdzie król Nebukadnesar i zawładnie Jerozolimą. Tak się stało, oni już byli w niewoli, a nadal w sposób, można powiedzieć, uparty, niektórzy byli tacy, którzy łudzili lud i mówili, stało się, co się stało, mówiliśmy, że będzie pokój, nie ma tego pokoju, ale teraz wam ogłaszamy, w ciągu 2 lat to jarzmo króla babilońskiego zostanie złamane. Pomimo tego, że wcześniej czytałem wam, Jeremiasz zapowiedział, że ta niewola będzie trwać 70 lat, a nie 2 lata. Ciekawe jest to, co zrobił Pan. Bo okazuje się, że to, co zrobił ten prorok, miało przełożenie na to, co się stało później. Poczytamy. Ty złamałeś jarzmo drewniane, zamiast niego zrobię żelazne. Za to, że kłamałeś w moje imię, tym wszystkim narodom będzie jeszcze gorzej. Bo moim sługą jest Nebukadnesar. Słuchajcie, ja się nie dziwię, że Jeremiasza uznano za złego proroka. Bo głosił straszne rzeczy. Ludzie chcieli słyszeć dobre rzeczy i o tych dobrych rzeczach mówili inni prorocy. Będzie dobrze. Będzie dobrze, nic złego nam się nie może stać, bo jesteśmy ludem Pana. Mamy prawo, mamy świątynię, jesteśmy bezpieczni. Ale to było, tak jak tutaj powiedział Pan do proroka tego Hananiasza, to było budowanie w ludziach fałszywej ufności. Fałszywej ufności. bo wy sobie żyjecie jak chcecie, czyli źle. Prorocy mówili, żeby poprawili swoje postępowanie, a oni jakby bazowali na tym, że my mamy prawo Pana, składamy ofiary i możemy robić sobie, co chcemy w swoim życiu, bo przecież mamy Pana. Dzisiaj czasami patrzę na niektóre jakby nurty w chrześcijaństwie, swoją drogą te, które głoszą łaskę i mówią nas, wszystko musi być dobrze, w życiu wierzącego człowieka nie może spotkać go żadne nieszczęście, lud Bożego nie może dotknąć nic złego. Najważniejsze, wyznawajmy to, co mamy w Chrystusie, ogłaszajmy nad swoim życiem to wszystko, co mamy w Chrystusie. To jest oczywiście prawda, ale niekoniecznie cała prawda, tylko część prawdy. I kiedy się przeakcentuje, że się skoncentrujemy na samym ogłaszaniu i wyznawaniu, ale nie na trwaniu w Chrystusie, nie na pokucie, nie na odwracaniu się od swoich grzechów, nie na świętym życiu, to czy dzisiaj nie możemy przypadkiem znaleźć się w miejscu podobnym do tego ludu? Że w naszym życiu jest fałszywa ufność? Takie otwarte pytanie. Bo wszystko w Piśmie jest dla naszego pouczenia, abyśmy mieli z tego naukę. Dochodzimy do tego 29 rozdziału. I chciałbym go przeczytać, żebyśmy zobaczyli, w jakim, w tym bliskim kontekście pojawia się ten 11 werset. Bo zauważcie, jaki to jest niezwykłe. Prorok Jeremiasz przez 20 lat, kiedy wszyscy prorocy głoszą pokój, a Jeremiasz mówi, nie będzie pokoju. I teraz zobaczcie, że nagle Jeremiasz mówi, że ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Nagle jakby Jeremiasz zmienia kierunek. Odwraca się od tych wszystkich innych proroków i mówi, co Pan mówi, co jest Bożym zamysłem, że chociaż Pan mówił, że im odbierze pokój, to Pan wie, jakie ma zamysły względem nich i że są to zamysły o pokoju, a nie o niedoli. I te słowa Jeremiasza, ten 11 werset, to jest część listu, który napisał Jeremiasz do wygnańców i brzmi on tak. A oto treść listu, który prorok Jeremiasz wysłał z Jerozolimy do pozostałej starszyzny wygnańców, do kapłanów, do proroków i do całego ludu, do wszystkich, których Nebukadnesar uprowadził z Jerozolimy do Babilonu. Miało to miejsce już po uprowadzeniu króla Jechoniasza, królowej matki, urzędników dworskich i książąt Judy i Jerozolimy oraz kowali i ślusarzy. List został wysłany za pośrednictwem Elasy i tak dalej, których król Judy wyprawił do Nebukadnesara, króla babilońskiego, do Babilonu, a miał on następującą treść. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich skazanych na wygnanie z Jerozolimy do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i korzystajcie z owoców. Pojmujcie żony, by mieć synów oraz córki. Szukajcie też żon dla swych synów. Szukajcie mężów dla córek. Miejcie wnuków i wnuczki. Niech was przybywa. Nie bądźcie tam nieliczni. Starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. Módlcie się za nie do Pana. O jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Nie dajcie się zwieść prorokom ani wróżbitom działającym między wami. Nie łudźcie się snami, które was nawiedzają, bo oni prorokują kłamstwa w moim imieniu. Ja ich nie posłałem, oświadcza Pan. Przeciwnie, Pan mówi tak. Nawiedzę was, gdy nad Babilonem przeminie 70 lat. Dopiero wtedy spełnię moją obietnicę i ponownie sprowadzę was na to miejsce. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Wysłucham was, gdy będziecie mnie wzywać i zbliżać się do mnie w modlitwie. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Pozwolę się wam znaleźć, oświadcza Pan. Odmienię wasz los. Zbiorę was z wszystkich narodów oraz ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, oświadcza Pan. I sprowadzę was z powrotem do miejsca, z którego was zesłałem. Myślicie, że zbudził wam Pan proroków w Babilonie? Nieprawda. Oto, co mówi Pan o królu, który zasiada na tronie Dawida i o całym ludzie, który mieszka w tym mieście, o waszych braciach, którzy nie poszli z wami na wygnanie. Pan zastępów mówi tak. Oto ja ślę na nich miecz, głód i zarazę. Postąpię z nimi tak, jak z zepsutymi figami, które się zupełnie nie nadają do spożycia. Będę ich ścigał mieczem, głodem i zarazą. Uczynię ich złowieszczą przestrogą dla wszystkich królestw ziemi. Zrobię z nich przekleństwo, przemiot zgrozy i zdziwienia i hańbę pośród wszystkich narodów, pośród których was rozproszę. To wszystko spotka ich za to, że nie posłuchali moich słów, oświadcza Pan. Chociaż wciąż posyłałem do nich moje sługi, proroków, tak oświadcza Pan. Nie słuchaliście mnie. Wy natomiast słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy wygnańcy, których zesłałem z Jerozolimy do Babilonu. Więc ten list jest konkretnym przesłaniem do wygnańców, nie do wszystkich. Słuchajcie, czytamy w księdze Jeremiasza o dowódcach wojskowych, o wielu ludziach, którzy przyszli do Jeremiasza i powiedzieli tak: pytaj się Pana i poradź nam, co mamy robić. Jeremiasz powiedział: dobrze, będę pytał się Pana. I Pan dał mu odpowiedź. I Pan odpowiedział tak: udajcie się do Babilonu, poddajcie się w niewolę, a będziecie żyli, wasze życie ocaleje. Ale Pan mówi tak: ja wiem, że wy chcecie pójść do Egiptu i zapowiadam wam, że wszyscy, którzy pójdą do Egiptu, zginą w Egipcie, bo ja poślę za nimi mój miecz, zarazę, głód i tak dalej. Jeremiasz przyszedł i powiedział: wy pytacie się mnie o słowo Pana, ale wy tak naprawdę nie chcecie słuchać słowa Pańskiego, bo macie już swój pomysł, co zrobicie i co uważacie za lepsze dla was. Więc teraz zobaczmy, że te słowa o pokoju wiążą się, to jest takie dziwne, można powiedzieć, że Bóg oświadcza pokój tym, którzy poddadzą się w niewolę. Nie tym, którzy będą walczyć, nie tym, którzy uciekną od najeźdźcy, ale tym, którzy poddadzą się pod niewolę. I Pan mówi im: mieszkajcie w tej niewoli, bądźcie tam 70 lat, tak jak zapowiedziałem, a będzie wam dobrze. Będzie wam dobrze. Co to nam mówi? Bo jest głębia w tej myśli, ale musimy ją zobaczyć w całej tej rozpiętości i szerokości tego, co zostało przez Jeremiasza w tej myśli powiedziane. Bo jest taka tendencja w ludziach, nas, że my myślimy po ludzku o tym, co jest dobre. I mamy taką tendencję, że właśnie chcemy słuchać tego, co jest dobre. Jak powiedział apostoł Paweł, że ludzie będą mnożyć sobie nauczycieli, żeby słuchać tego, co ucho łechce. Jest takie wydarzenie w historii uczniów, kiedy Jezus zaczął zapowiadać swoją śmierć. To jest Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 21 werset i dalej. Odtąd Jezus zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, tam wiele wycierpieć ze strony starszych, arcykapłanów i znawców prawa, że musi być zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać. Piotr wziął go wówczas na stronę i zaczął upominać: niech cię Bóg przed tym zachowa. Panie, to ci się nie może zdarzyć. On jednak odwrócił się i powiedział Piotrowi: zejdź mi z oczu, szatanie. Nakłaniasz mnie do odstępstwa, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Niezwykła sytuacja i niezwykłe rzeczy, które tutaj mają miejsce. Wiecie, Bóg jest dobry. Bóg jest naprawdę dobry. Ale musimy się wystrzegać jednego niebezpieczeństwa, czy jednej pułapki. Żeby dobrego Boga nie sprowadzać do ludzkiego wymiaru pojęcia ludzkiego, czym jest dobro, a czym jest zło. Bo to może nas zwieść na manowce. Jezus zaczyna mówić o swojej śmierci, a co mówi Piotr? Niech cię Bóg przed tym zachowa. Panie, to ci nie może się zdarzyć. No jakże możesz takie rzeczy mówić? Ogłaszaj wolę Bożą nad swoim życiem, że będziesz żyć. Ogłaszaj prosperity i pokój. Ogłaszaj wszelki dostatek, długie życie nad tobą. Wszelkie błogosławieństwo Pana ogłaszaj. Jest takie nauczanie czasami w Kościele, ale jest to fałszywe nauczanie, które mówi takie rzeczy, tak? Bo zobaczcie, po ludzku my myślimy, no dobrze to jest, jak się nam dobrze żyje, jest spokój, wszystko się dobrze układa, mamy pomyślność w naszym życiu, nie ma żadnych kłopotów, sielanka. To jest dobre życie. Takie jest wyobrażenie wielu ludzi całej historii ludzkości, tak? Również takie pojęcie o dobroci miał, czy dobrym życiu miał Piotr. Panie, to Cię nie może spotkać. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam na urodzinach, być może mu śpiewali. A Ty mówisz, że zaraz umrzesz? Reakcja Jezusa może nas zadziwić. Zejdź mi z oczu, szatanie. Tak powiedział do Piotra. Nakłaniasz mnie do odstępstwa, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Bardzo ostre słowa Jezusa do Piotra. Bardzo ostre. Zastanawiam się, bo można je rozumieć dwojako. Albo w tym momencie natchnął Piotra szatan, albo nie chodzi tu w ogóle o diabła jako diabła, bo słowo szatan jest tu po prostu nieprzetłumaczone. Słowo szatan oznacza dosłownie przeciwnik. I może zamiast tłumaczyć to słowo szatan, powinniśmy to dosłownie przetłumaczyć. Zejdź mi z oczu, przeciwniku. Bo sprzeciwiasz się woli Bożej dla mojego życia. Zachęcasz mnie do odstępstwa, tak? Sprzeciwiasz się Bożego zamiarowi. Nie rozumiesz tego Bożego zamysłu. Bo Ty nie chciałbyś, żebym ja umarł. Ty chciałbym, żebym ja żył i był z Wami jak najdłużej, tak? Ale jeśli ja nie umrę, to Was czeka zguba. Ja muszę umrzeć, żebyście Wy mogli żyć. I to jest pojęcie, czym jest dobro. Bóg jest absolutnie dobry. A to znaczy, że zawsze, w każdym swoim działaniu, dobro Mu przyświeca. Bo On inaczej nie może, bo On taki jest. Mamy podobną historię w Księdze Hioba. Jedne z najstarszych ksiąg Biblii, gdzie Hioba spotykają nieszczęścia i przychodzą do niego przyjaciele i zaczynają mówić: Hiobie, musiałeś zgrzeszyć, bo Boży człowiek nie może doświadczać nieszczęścia, ale szczęścia i pomyślności. Ta myśl do dzisiaj jest, to było parę tysięcy lat temu pisana ta księga, czy tworzone jej zręby. I dzisiaj jest podobnie, że ludzie myślą podobnie, że jak będziesz żyć z Bogiem, to będzie Ci dobrze, nie spotka Cię nic złego, żadne nieszczęście. Jak Cię spotka nieszczęście, to jedyne co się dzieje. Dlaczego? To mnie spotyka. Ale w Księdze Hioba głównym przesłaniem jest to, że Hiob na końcu spotyka najwyższe dobro w swoim życiu. Czyli poznaje żywego Boga, którego do tej pory znał ze słyszenia. Czyli ta księga pokazuje nam, księga Hioba i w ogóle całe Pismo Święte pokazuje nam, że najwyższym dobrem jest Bóg. I tak jak powiedział Jezus, nie ma nikogo dobrego i nikt nie jest dobry, tylko Bóg. I teraz odnosząc się do księgi Jeremiasza i wracając do księgi Jeremiasza. Czytałem te straszne, można powiedzieć, fragmenty o tym, że Bóg, Jego gniew wezbrał do takiego momentu, że powiedział: Wasza zagłada jest postanowiona i straszny będzie Was los. Straszny. I można powiedzieć, czy to jest dobry Bóg? Według ludzkiego pojęcia byśmy powiedzieli, ja myślę nawet, jestem, tak myślę sobie, że dzisiaj niektórzy by nawet chcieli takie słowa z Biblii w ogóle wyrzucić. No bo jakże Bóg mógłby takie rzeczy ogłaszać? Chcemy o takim cukierkowatym Panu Bogu słyszeć, że będzie Ci dobrze, Pan Ci pobłogosławi we wszystkim, będzie super. Tymczasem Jeremiasz mówił straszne rzeczy, ale prawdą o Bogu jest to, że Bóg jest dobry cały czas. To znaczy się, że kiedy Bóg wydał na nich wyrok i postanowił wylać na nich swój gniew, czy to znaczy, że Bóg w tym momencie przestał być dobry? Nie. Czy to znaczy, że Bóg przestał być miłością? Nie. Bo Bóg jest miłością. Czy dobry Bóg mógłby być niesprawiedliwy? Nie. Bo to są rzeczy ze sobą tak ściśle powiązane, że są jedno. Są razem. Bóg jest dlatego dobry, że jest sprawiedliwy. Bóg jest dlatego dobry, że nie przymyka oko na zło. Bo gdyby przymykał, to już by nie był dobrym Bogiem. Problem jest często właśnie w tej naszej koncepcji, co to znaczy coś dobrego dla nas, tak? Tak jak dla tych wygnańców, czy dla tych żołnierzy, dowódców i części ludu. Dla nas dobre wydaje się być pójść do Egiptu, a nie do niewoli babilońskiej. A tymczasem Bóg mówi, dla was dobre jest być w tej niewoli. bo ja mam plan. Bo ja mam plan. I od tego momentu można powiedzieć, że prorok Jeremiasz zmienia swoje poselstwo. I na przykład już księga 31, już 30 rozdziału zaczyna się tak zwaną księgą pociechy. 31 rozdział, 31, 34 werset chociażby. Oto idą dni, oświadcza Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze mną oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, oświadcza Pan. Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze, oświadcza Pan. Moje prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą nawzajem pouczać się i zachęcać, poznajcie Pana. Wszyscy oni bowiem znać mnie będą, od najmniejszego do największego, oświadcza Pan, ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzechu już nie wspomnę. Czy 33 rozdział. Oto słowo Pana, które Pan po raz kolejny skierował do Jeremiasza. Tak mówi Pan, Stwórca ziemi, Pan, który ją kształtował i umocni, ten, którego imię brzmi Jahwe. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmię Ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie jesteś świadom. Bo tak mówi Pan Bóg Izraela o domach tego miasta i domach królów Judy, zburzonych do wzmocnienia wałów i dla wsparcia obrony. Tak mówi Pan do przystępujących do walki z Chaldejczykami, do zapełniających gruzy trupami tych, których zabiłem w gniewie i zburzeniu, których zakryłem swą twarz przed tym miastem z powodu całej jego niegodziwości. Oto ja jeszcze uzdrowię to miasto, uleczę jego mieszkańców, użyczę mu pokoju i dochowam wierności. Przywrócę powodzenie Judzie, Izraelowi i odbuduję ich dawną świetność i oczyszczę ich z całej ich winy, bo zgrzeszyli przeciwko mnie, odstąpili ode mnie. Przebaczę im wszystkie przewinienia, ich grzech, ich bunt wobec mnie. Będzie to dla mnie radością i zbudzi to pieśń pochwalną. Uświetni też mą wielkość wobec wszystkich narodów, bo usłyszą o dobru, które im wyświadczę. Wówczas przestraszą się i zadrżą, widząc szczęście i pokój, który udzielę temu ludowi. W tych dniach i w tym czasie sprawię, że wyrośnie Dawidowi sprawiedliwa latorość. Zaprowadzi on prawo i sprawiedliwość na ziemi. W tych dniach Juda będzie wybawiony, a Jerozolima będzie cieszyć się bezpieczeństwem, a oto jak będą ją nazywać? Pan naszą sprawiedliwością. I tak dalej, i tak dalej. Wiele tych słów prorok Jeremiasz jeszcze wypowiedział i te słowa już zapowiadają nam Nowy Testament i przyjście Jezusa. Więc to, co Pan mówi, ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Ludźmi nadziei. Oto teraz doświadczycie kary, mówi poniekąd do tego ludu Bożego Pan, ale zrozumcie to, że ja nie przestałem być dla was dobry. Wy może odbieracie w tej chwili moje działanie, że jest dla was niedobre, że jest złe, że spotyka was zło, bo giniecie. Ale ja z was nie zrezygnowałem. Musicie to zrozumieć poniekąd, tak Jeremiasz do nich mówił, że musicie swoje jakby odpokutować, ale ja to wszystko robię dla waszego dobra. Ja to wszystko robię dla waszego dobra. I jak mówi w 30 rozdziale prorok Jeremiasz, w czasach ostatecznych to zrozumiecie. W czasach ostatecznych to zrozumiecie, że przyjdzie Jezus, że On umrze i że On musi umrzeć. Bo jeśli by On nie umarł, to wy wszyscy i tak byście poginęli w waszych grzechach. Ale ja znalazłem rozwiązanie dla waszego problemu, podstawowego problemu, którego wy nie widzicie, czyli grzechu. Prorok Izajasz powiedział, że Boże myśli górują nad naszymi myślami jak niebo nad ziemią. Jego drogi to nie nasze drogi, Jego myśli to nie nasze myśli. My byśmy chcieli tak po ludzku, żeby było nam dobrze. Ale Bóg jest ponad to. Bóg jest większy. Dlatego też to mówi nam o tym, co mówi na przykład, mówię w przypowieści Salomona. Zaufaj Panu z całego serca swojego, a nie polegaj na swoim rozumie. Żydzi wtedy polegali na swoim rozumie. Będzie dobrze. Nie idźmy do Babilonu. Idźmy do Egiptu. Tak im podpowiadał ich rozum. I to sprowadziło ich do zguby. Ale ci, którzy zaufali Panu, uchwycili się Pana, w Babilonie przetrwali 70 lat. Wyobrażacie sobie, to jest szmat czasu. To oznacza, że większość z nas nie doczekałoby tego powrotu, bo byśmy zdążyli w tym Babilonie umrzeć, a może nasze dzieci, jako już staruszkowie, doczekaliby tych czasów. Wiecie, co jest ciekawe, kiedy Pan im zapowiada tą wspaniałą przyszłość, Bóg, że to, co my dzisiaj już wiemy, co się wydarzyło w historii Izraela, rzeczywiście 70 lat później wrócili do swojej ziemi. Odbudowali świątynię, odbudowali Jerozolimę, która była przez te wszystkie lata zburzona. Ale ta świątynia już nie miała tej świetności, już nie była tak wspaniała, jak chociażby ta świątynia Salomona, była dużo skromniejsza. Ale co ciekawe, Królestwo Judy, Królestwo Izraela nie powstało już. Oni wrócili, co prawda, ale nadal byli pod panowaniem Babilończyków. Kiedy upadli Babilończycy, to Medo-Persów, później Greków, później Rzymian. A Rzymianie w końcu, za czasów Rzymian została odbudowana świątynia. Herod to zrobił. Ale też i tą Rzymianie zburzyli tą świątynię w 70 roku naszej ery. I naród Izraela do 1948 roku musiał czekać na powstanie swojego państwa. I to pokazuje nam, że to, co powiedział Jeremiasz, zrozumiecie to w czasach ostatecznych. Ja mówię do was rzeczy, że planuję dla was przyszłość, która jest tak wielka i tak wspaniała i nie tyczy się tego życia tutaj, ale tyczy się wieczności, tego, co dla was przygotowałem w wieczności. To nam mówi o tym dzisiaj dla nas, że Bóg ma dla nas wspaniałe plany. Ale jakby nie zaciemniajmy Boży zamysł naszym krótkowzrocznym myśleniem z perspektywy naszego życia i tego, co my pojmujemy za dobre czy złe. Bo Boży zamysł jest daleko większy. I kiedy mamy perspektywę wieczności, a nie tylko tego ziemskiego życia, to możemy stać się prawdziwie ludźmi nadziei. Bo wiemy, że Bóg we wszystkim współpracuje dla dobra. Dzisiaj nasi bracia, nasze siostry z Ukrainy mogliby powiedzieć, że musieli uciekać przed wojną i są dzisiaj na przykład z nami, tutaj jesteście. I jest tak po ludzku normalne, że chcielibyście szybko wrócić do domu, że możecie tęsknić za swoim domem, za tymi miejscami, w których się wychowywaliście, w których żyliście i którym było wam dobrze do tej pory. Ale kto wie, czy wrócicie w ogóle do swoich domów. Może tak, a może nie. Może za rok, może nigdy. Ale mamy tu pewną analogię. Po ludzku chcielibyśmy wrócić do domu, ale wiemy i tego możemy się trzymać, że Bóg ma dobre myśli o nas, że Bóg ma dobre plany i to są plany o pokoju, cokolwiek by się nie działo. My nie wiemy, co nas czeka w Polsce. Może też wybuchnie wojna. Trzecia światowa, jakakolwiek inna. Może my również będziemy musieli uciekać. Ale niezależnie od tego wszystkiego, co się może jeszcze wydarzyć, bo weszliśmy w taki, można powiedzieć, czas na świecie bardzo niespokojny, bardzo niepewny. Nie wiemy, co będzie za rok, za dwa lata. Od czasu pandemii ten taki w miarę uporządkowany świat, w którym żyliśmy, został zaburzony. Z pandemią jakoś nauczyliśmy się żyć, to uderzyła w nas wojna na Ukrainie. Co dalej będzie, nie wiemy. Ale może się wydarzyć jeszcze wiele różnych dziwnych, złych rzeczy na świecie, tak? O których prorocy nam zapowiadali. Słuchajcie, czym się różni lud Izraela, ten czy ten lud Judy, który tu jest wspomniany, od Polski czy Ukrainy? Które są uważane za chrześcijańskie narody, które, w których jest tak wiele kościołów, figurek, ołtarzy i tak dalej. Czym się różni od Jerozolimy? Niczym. Czy to fałszywa pobożność nie może wywoływać Bożego gniewu? Czy możemy liczyć na to, że Bóg na to będzie przymykać oko? Nie wiemy, co będzie. Jestem daleki od tego, żeby nas straszyć, ale po prostu my musimy być gotowi na wszystko i możemy być ludźmi nadziei. To jest dla mnie niesamowite słowo. że możemy być ludźmi nadziei. Dlaczego? Bo ludzie w tym świecie będą oczekiwali czegoś dobrego, że może to wszystko się jakoś ułoży, jakoś to będzie, że wojna się zakończy i wszystko wróci do normy. To jest nadzieja, którą mają ludzie na tym świecie. Ale nasza nadzieja jest większa niż to, że jakoś to będzie i że może wszystko wróci do, w cudzysłowie, jakiejś normy. Nasza nadzieja jest taka, że my wiemy, że na tym świecie nie będzie w pewien sposób dobrze. Tak Jezus mówił, że na tym świecie co? Będziemy w prosperity żyć? Powiedział, że ucisk mieć będziecie. Oczywiście może nam być tutaj dobrze, bo chrześcijanin, który żyje, który jest kreatywny, może doświadczać materialnego błogosławieństwa. Tak. Ale kto powiedział, że to jest mus i że tak musi się stać w życiu każdego chrześcijanina? Co mają powiedzieć nasi bracia, nie wiem, gdzieś na Bliskim Wschodzie, w krajach muzułmańskich, gdzie są prześladowani i za przyznanie się do Jezusa można od razu stracić głowę. Ale my wiemy, że my czekamy na większe królestwo. My wiemy, że dobro, które idzie i że czasy, o których prorokował prorok Jeremiasz, to nie były czasy historyczne, które były do tej pory w historii Izraela. Że Jezus tutaj mówi o czasach tysiącletniego królestwa, prorokował Jeremiasz do ludu Izraela. Będzie dobrze, naprawdę będzie dobrze, kiedy ja przyjdę, kiedy przyjdzie Jezus. I to sprawia, że my wiemy, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z nami, którzy Boga miłujemy. Więc każde nieszczęście, każde cokolwiek by nam nie przyszło doświadczyć, to my wiemy, że to pracuje dla naszego dobra, nawet jeśli tego w tej chwili nie rozumiemy i nie widzimy, ale ufamy Panu Bogu, że On we wszystkim, zgodnie z tym słowem z Rzymian 8:28, On we wszystkim współdziała dla naszego dobra. We wszystkim. I my możemy Mu ufać i stąd być ludźmi nadziei. Czy wrócicie do domu, czy my zostaniemy w naszych domach, to jest sprawa drugorzędna. Najważniejsza to to, że nasz jest dom gdzie? Tam, gdzie jest Pan. Tam, gdzie jest Pan. On jest naszym domem. I wiecie, na koniec to, co prorok Habakuk też powiedział. On też prorokował klęskę, ale też prorokował powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I śpiewamy tą piosenkę znaną. Choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic by znikł i zabrakłoby nadziei na chleb w naszych domach, to co? To ja jednak będę mieć radość w Panu, bo On stawia moje nogi na wyżynach. I Habakuk mówił podobnie. Wokół mnie może dziać się źle. Wokół mnie może być strasznie. Ale ja, jako ten, który ufa Panu, co będę mieć? Nie głód, nie biedę, nie niepokój, ale radość w Panu. Nawet pośród tych strasznych rzeczy wokół mnie. Będę mieć radość w Panu, bo On stawia moje nogi na wyżynach. Przez wiarę możemy stanąć ponad złe okoliczności, nawet będąc w samym sercu złych okoliczności. I to jest nasz Bóg. On czyni nas ludzi nadziei nie byle jakiej. My mówimy, takie powiedzenie jest, nadzieja umiera ostatnio. Ale my jesteśmy ludźmi innej nadziei, bo nasza nadzieja zmartwychwstała. I żyje wiecznie, tak? Więc my wiemy, że nasza nadzieja nie umrze, tak? I tak jak niektórzy ludzie też mówią, nadzieja to jest matką głupich, tak? Skąd ono się wzięło? Z rozczarowania, czy tak prawo Murphy'ego. Wszystko, co się źle może wydarzyć, to się wydarzy. Tak? To są rzeczy, które mówią ludzie. Ale my przez wiarę w Chrystusa Jezusa mamy nadzieję, która sięga poza śmierć. Sięga poza śmierć i jest wieczną nadzieją, bo nasza nadzieja nigdy nie umiera. Więc tą dobrą myślą chcę nas dzisiaj zostawić, żebyśmy rozumieli, że Bóg jest naprawdę dobry i to, co powiedział prorok i król Dawid w Psalmie 16, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Jeśli nasze dobro opatrujemy w innych rzeczach, w tym, że będzie dobrze, w jakiejś takiej nadziei na dobre życie tutaj na ziemi, to możemy się z tym rozczarować. Możemy. Może tak, a może nie. Może być różnie. Ale na tym nie możemy polegać. Ale to, co zrozumiał Dawid w swoim życiu, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Jeśli nie ma dla nas dobra poza Bogiem, to cokolwiek by się stało, jeśli jesteśmy z Panem, całe dobro jest z nami. Bo On jest z nami, a On jest dobry i w Nim jest całe dobro. On jest źródłem wszelkiego dobra. Więc pytanie, które możemy sobie dzisiaj zadać, brzmi, czy On naprawdę jest Twoim dobrem, którym za Dawidem możesz powiedzieć i wyznać to szczerze swoimi ustami i sercem. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Nie ma. Ty jesteś moim dobrem. Kiedy jestem z Tobą, inny psalmista w psalmie 73 powiedział, kiedy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Moim szczęściem jest być blisko Boga. To jest moje szczęście. To jest moje szczęście, być blisko Boga. Czy będzie wojna na tym świecie, czy będzie pokój? Tego nikt nie jest w stanie nam zabrać. Nikt. Bo nikt w stanie nie jest nas oddzielić od miłości Bożej. I tak jak tam Paweł mówi, ani miecz, ani głód, ani nagość, ani niebezpieczeństwo. Nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej. Nic. Nie ma takiej siły w wszechświecie, która byłaby w stanie nas odłączyć od miłości Bożej. I dlatego jesteśmy ludźmi nadziei. I chociaż są trudne czasy, i myślę, że będą trudne czasy, że weszliśmy w taki okres trudnych czasów, być może tych czasów już naprawdę zbliżających do samego końca, nie, w najbliższych dekadach, to my wiemy i tego się trzymajmy. Umacniajmy nasze serca ufności względem Pana. Wykorzystujmy czas, jak mówi apostoł Paweł, bo dni są złe. Ale my wykorzystujmy czas i napełniajmy się Duchem Świętym, aby Pan umacniał to w nas, abyśmy byli tymi ludźmi, którzy będą ludźmi nadziei, bo wokół nas będzie wielu ludzi, którzy będzie tracić nadzieję. Czytamy o tym, dane mówią, że coraz więcej ludzi popełnia samobójstwa. Dlaczego? Bo nie stracili nadziei w swoim życiu, że jeszcze się coś może zmienić na lepsze w ich życiu. Ale kiedy my będziemy ludźmi nadziei, to będziemy tymi znakami dla innych ludzi, którzy będą mogli zobaczyć, że Ty masz pokój, Ty masz radość. Jak to jest w ogóle możliwe? I tak jak mówi jeden z proroków, że pewnego dnia 10 uchwyci się szaty jednego wierzącego i powie, chcemy iść z Tobą, bo widzimy, że z Tobą jest Bóg. Im bardziej się będzie dziać źle na świecie, tym bardziej będziemy świecić. Bo im ciemniej, tym bardziej światło po prostu ma swoją moc, tak? Więc kiedy ludzie będą tracić nadzieję wokół nas, to niech zobaczą, że my jesteśmy blisko, a w nas jest nadzieja i mamy nadzieję i będą chcieli się nas uchwycić. Bo powiedzą, wiemy, że z Tobą jest Bóg, bo Ty masz nadzieję, kiedy my ją dawno straciliśmy. Powiedz, jak mieć ją? Jak mieć tą nadzieję? Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy czytać o tym i wiemy, jakie wiąże z nami plany. Że to są dobre plany. Plany o pokoju, ale o pokoju daleko większym niż tylko o pokoju na świecie. Bo mamy pokój w Chrystusie. Ten pokój, który pozwala nam zachować pokój nawet w czasie burzy. Nie tylko tej fizycznej, ale też w czasie burzy, które przyjdą na ten świat, bo przyjdą. Kiedy Ty będziesz potrząsać światem, to Twój pokój w naszym sercu może sprawić to, że my możemy spokojnie spać, tak jak Jezus spał na tej łodzi w czasie tej burzy. On spał, ludzie wokół, Jego uczniowie krzyczeli, Panie, giniemy, ratuj. I może być tak, że w naszym życiu się to również wydarzy, że ludzie będą widzieć, kiedy będą drżeć wobec wydarzeń, które będą dziać się na ziemi i będą widzieć pokój, który w nas jest, ponadnaturalny pokój, i będą do nas przychodzić i mówić, ratuj nas. Powiedz, gdzie jest ratunek. Jak Ty możesz tak spokojny być? Jak możesz mieć taki pokój w takim czasie? A my będziemy mogli wyznać, to Jezus. To Jezus jest naszym pokojem. I dlatego nie boimy się. Nie boimy się tego, co może się wydarzyć, czy w naszym osobistym życiu, czy na świecie jeszcze. Cokolwiek złego by się nie działo. My ufamy Tobie i chcemy polegać na Tobie, całego naszego serca, a nie na swoim rozumie, bo wiemy, że Ty nie masz przygotowane dla nas niedoli. Nawet jeśli doświadczamy ucisku, nawet jeśli doświadczymy ucisku na tym świecie, być może głodu, wojny, różnych złych rzeczy, które na ten świat przyjdą, a w żaden sposób przecież nas też nie ominą, to my, Panie, będziemy tymi ludźmi, którzy ostoją się w wierze, bo polegamy na Tobie, ufamy Tobie i Ty nas wyratujesz. i nas nie zostawisz, bo jesteś z nami i wiemy, że przed nami jest wieczność i Twoje niebo, które przygotowujesz, najwspanialsze miejsce w wszechświecie, najwspanialszy czas na tej ziemi. My mamy perspektywę wieczności przed nami, życie wieczne jest nasze. Dlatego, Panie, poddajemy się Tobie, chcemy ufać Tobie, chcemy wyznawać dzisiaj, że Ty jesteś naszym dobrem i poza Tobą nie chcemy mieć innego dobra. Chcemy, żebyś Ty był całym naszym dobrem. Poza Tobą nie ma innego dobra, bo taka jest prawda, że Ty jesteś dobry. Nikt inny i nic innego. W Tobie jest wszelkie dobro i Ty jesteś źródłem dobra. Dlatego na Tobie chcemy polegać i ufać, że gdziekolwiek też nas poprowadzisz, gdziekolwiek nas losy jeszcze na tej ziemi rzucą, to my wiemy, że jesteśmy w Twoim ręku. I chcemy umacniać nasze serca pokojem. Bo człowiek, który ufa Tobie nie przestraszy się złej wieści. Jego serce jest mocne, bo ufa Panu, jak mówi Psalm 112. Więc chcemy umacniać nasze serca, aby były mocne, że kiedy przyjdzie jakakolwiek próba, to ono się nie zachwieje, nie będzie się bać, nie będzie drżeć, nie będzie się lękać, ale będzie mocne, bo będzie ufać Tobie i nasza siła jest w ciszy i ufności Twoje imię. Halleluja. Ty bądź wywyższony, Ty, który jesteś wspaniałym Bogiem. Ufamy w Twoje prowadzenie, że Ty najlepiej wiesz, co jest dla nas dobre. I nie chcemy realizować swoich planów na nasze życie, ale chcemy zaufać Tobie, bo Ty wiesz, co jest lepsze i jakie jest nasze przeznaczenie. I dlatego Ci ufamy. Może nasze plany się nieraz w życiu pokrzyżowały i jeszcze niejedne się pokrzyżują, które być może mamy w głowach, ale Ty, Panie, jesteś ponad to. Dobry Bóg, dobry Bóg. Dziękujemy Ci za pokój, który mamy w Chrystusie Jezusie. Niech ten pokój Chrystusowy rządzi w naszych sercach. Chcemy, żebyś panował w naszych sercach i Twój pokój wraz z Tobą w nas, abyśmy byli tymi ludźmi, którzy są nieustraszeni, którzy idą nawet w czasie burzy w pokoju i jeszcze raz w pokoju. Tobie chwała. Amen.